Bolcienniki. Maleńka miejscowość na terenie dzisiejszej Białorusi. Jest tam kamień, przy którym spotykali się Adam Mickiewicz i Maryla Wereszczakówna.
Maryla nie chodziła tą drogą, ale bezpośrednio tam z parku była wysoka klatka most, tak wysoka zawieszona nad wodą. I Maryla bezpośrednio szła do tej świątyni Dumania, do tego kamienia. Każdy musi, przynajmniej odchodząc, dotknąć się tego kamienia, ale dwoma rękami, tak jak akumulator się ładuje, plus minus. Oczywiście to miłość ubiegłych stuleci, bo dzisiaj nie ma takiej miłości, dziś całkiem innej miłości odczuwamy.
Będzie w tej opowieści trochę fantazji mieszkającego w Bolciennikach poety Michała Wołosewicza. Ale historia, którą Państwu opowiemy, wydarzyła się naprawdę. Urodzili się oboje tego samego dnia, 24 grudnia. On w 1798 roku, ona rok później. Gwiazdy przewidziały ich spotkanie. Nie wróżyły jednak niczego więcej poza wielką, romantyczną, niespełnioną miłością.
Kobiety odgrywały ważną rolę w jego biografii. Chodzi mi tutaj o to, że to, co najlepsze w biografii mickiewiczowskiej i to w planie egzystencjalnym jego własnego istnienia, spotkało go właśnie od strony kobiet, ale też i takie najbardziej dramatyczne doświadczenia, czyli choroba żony i ten aspekt biografii Mickiewicza, już człowieka dojrzałego, również związany jest właśnie z kobietą, czyli biografia mickiewiczowska, jeśli na nią patrzymy od strony Mickiewicz i kobiety, okazuje się taką modelową biografią romantyczną, bo właściwie każda z tych kobiet umożliwiła osiągnięcie jakiegoś innego, takiego arcyromantycznego stanu istnieniowego, który później znalazł swoje miejsce w twórczości. Oczywiście nie na tej zasadzie, jak to kiedyś w szkołach dość anachronicznie ujmowano, że Mickiewicz kochał się w Maryli, więc Dziadów część czwarta to jest o Gustawie Maryli, prawda, o tej miłości. Natomiast te impulsy były daleko subtelniejsze i właściwie no tutaj badacze tak do końca nigdy tego nie wyświetlą, mając świadomość oczywiście, że tu istniały, że bez tego spotkania, no już chociażby Maryli i Mickiewicza, pewne teksty nie mogłyby powstać po prostu. Było to dość dziwne spotkanie, dlatego że fakty mówią tutaj o spotkaniu wakacyjnym w roku 1820. Zresztą jest przezabawny list Zana, który poświadcza to spotkanie. Zan tam pisze mniej więcej tak: są jabłka, gruszki, wino, kawa, jest Maryla. I może nam się wydać takie szokujące zestawienie Maryli obok tych gruszek i jabłek i wina, ale wskazuje tutaj na taką beztroską zabawę filomacką, na takie jedne z nielicznych beztroskich wakacji mickiewiczowskich. Duże wrażenie na nim uczyniła. Bardzo szybko, bo to właściwie po kilku miesiącach Maryla wychodzi za mąż, za Puttkamera, więc jakby ten finał znajomości jest zgodnie z konwencją epoki jak najbardziej typowy.
Boże, to wina epoki. Dziś by żadna matka córki nie wydała by za niekochanego, bo to na pewno córka by ją nie usłuchała. Powiedziała by, niech mamusia sama za jego wychodzi i koniec, i basta. Tak, to by tak było. A wówczas posłuszeństwo wolnej matczyny było no takie, to święta rzecz.
Istnieją również, zwłaszcza w korespondencji Mickiewicza i w korespondencji filomatów, zwłaszcza Zana, który jest takim pośrednikiem między Marylą a Mickiewiczem, świadectwa, które wskazują, że widywali się, że dochodziło między nimi do spotkań. Ale właściwie ja tutaj na to patrzę z dużą rezerwą, bo tak naprawdę trudno jest tutaj nie tylko zinterpretować, wyczytać, ale ustalić podstawowe fakty. Jest to taka całość, która jest nadto fragmentaryczna, by mogła stać się zwartą rzeczywiście całością. Pewne fakty my możemy ustalić, możemy tutaj wypełnić naszą interpretacją, ale tych faktów jest naprawdę no nie za dużo.
Nazywało się Gaik i Gaik Maryli. Park właściwie to jest to, co widać. Chociaż bardzo on już wytrzebiony. Ale on miał 70 gatunków drzew. W tym unikalne dla Republiki, jak drzewa korkowe. Tam jest koniec parku, aleja lipowa. Jak wiemy, chcąc zaimponować swoje bogactwo, Lorenz Buttkamer brał tą brać studencką, woził po swoich majątkach. To było u nich owo, rajce, królicze, tam inaczej tam albo dzierżawili, albo trzymali. I między innymi prawdopodobieństwo jest, że on był tu, w Bolczynikach. To jest odległość od Nowogródka, to 100 km. Ale to końmy tak jakby kulik. Że skąd jest ten wniosek, kiedy on na drugi rok, Adam Mickiewicz, gościł tu w Dzień Zielonych Świątek, wiemy 2 tygodnie, po znajomych ścieżkach spacerowali znowu. No nic dziwnego, może od tego znajome, że Mickiewicz bardzo często przyjeżdżał. W Wielkich Sulecznikach był jego krewny daleki, ksiądz Paweł Grinaszkiewicz, bo to 1818-28, to jest sprawdzone, nawet ja sprawdziłem. I tego, i on był jakby łącznikiem, że ten, on nocował bardzo często u tego dalekiego krewnego. Tu jest mamy Piotra w dziadach, ksiądz Piotr. Być może prowadzili taką dysputę. I tam, twoja narzeczona tu pojechała. Gdzie konno? A to, bo to chrystka taka była. No ale potem, kiedy mąż się zaprosił w gościnę, i bywał Mickiewicz kilkakrotnie za wiedzą męża i bez. To już fakt bezsporny.
Mówiąc o Maryli, nie możemy sięgnąć do materiału ikonograficznego, dlatego że ta podobizna Maryli na miniaturze, która jest bardzo często reprodukowana, pokazuje jakąś taką dość niezbyt urodziwą pannę. Ale właściwie wszyscy świadkowie tej miłości i osoby, które znały Marylę, mówią o jej charyzmatycznej osobowości. W tamtej epoce modne było też określenie magnetyczna osobowość. Ta osobowość funkcjonowała w zasadzie w zupełnie innych rejonach. Ja właściwie tak się przez moment tutaj zastanawiałem, jak o tym współczesnemu słuchaczowi opowiedzieć, bo na przykład Mickiewicz pisze o niej bardzo konsekwentnie jako o takim bycie anielskim czy półanielskim. Więc wyraźnie sytuuje ją w jakiejś innej strefie istnieniowej. I to się powtarza w tej epoce. I tak naprawdę nie chodzi tutaj o to, że tamta konwencja nakazywała w ten właśnie sposób mówić o kobiecie, czy mówić o miłości. Tutaj tego przymusu nie było, dlatego że nie były to teksty literackie, tylko świadectwa na przykład korespondencyjne, albo później spisywane świadectwa. I tam się nieodmiennie jakby powtarza to przeświadczenie, że była ona osobowością o takiej bardzo subtelnej duchowości. Wydaje mi się, że to było szalenie ważne. Była to kobieta, z którą można było prowadzić bardzo interesującą rozmowę, ale z drugiej strony, i tutaj też jestem w pewnym kłopocie, zachowane listy Maryli, czy właściwie fragmenty tychże listów pokazują, że nie bardzo potrafiła ona zapisać tę swoją wspaniałą osobowość. I jest tutaj jakiś taki rozdźwięk między rolą a osobą. Natomiast na pewno musiała ta osobowość Maryli zafascynować Mickiewicza. On będzie wspominał tę jedyną miłość, tę wielką miłość, tę taką miłość najprawdziwszą z jego różnych miłości, właściwie aż do końca. I ona stanie się takim układem odniesienia. Ona stanie się jakby taką normą, takim pewnym kanonem uczuciowości romantycznej, także w kulturze polskiej. Więc myślę, że to nie mogło być od tak, że spotkał, jak chcą niektórzy badacze, tutaj zwłaszcza Jarosław Marek Rymkiewicz w takiej głośnej kilka lat temu książce pod tytułem Żmud potraktował Marylę jako taką powiatową pannę i właściwie spłaszczył wymiar tej miłości do takiego powiatowego romansu.
Gdy obienia koniach jakaś trwa rozmowa, częstokroć pada pytanie, czy to tam, gdzie leży podkamerowa, miłość poety, kochanie? Tak było od dawna, tak w obecnej chwili, gdy ktoś tam obcy zawita, chcąc wiedzieć coś więcej o znanej Maryli, na wstępie o grupie zapyta. Niektórzy po prostu wciąż źródło szukają, chcąc ją nagradzać lub sądzić. a w sumie tak sprzeczne swe sądy wydają, że dla nas łatwo pobłądzić. Najwięcej tych ludzi, co to już najczęściej jej przypisują tę winę, że zniszczyła swoje i poety szczęście, gdy stała się tą hrabiną. Mówią, cóż, że rodziny wolę wypełniła, w ówczesnych czasach nie dziwo, lecz dlaczego nadal kochanką go była, czyż mogła być przez to szczęśliwą? Była jak aktorka na swej życia scenie, wiodła swój żywot ciut bujny. Więc stąd ludzie mają swoje spostrzeżenie, stąd o niej ten sąd podwójny. Lecz nam wiedzieć trzeba, że jest druga strona tak zgodna z każdym twierdzeniem. Nikt przecież inny, ona, tylko ona była poety natchnieniem. On czerpał natchnienie z wzajemnej miłości. I gdyby ich los nie rozdzielił, to ludzkość arcydzieł geniusza twórczości pewno by miała niewiele. A więc niech ucichną ci, którzy wciąż liczą jej wady, jakich nie miała. Ona jest triądrem w dziełach Mickiewicza. Ona historią została.
Był on ciekawą bardzo osobowością, dlatego że był on człowiekiem starszym od Mickiewicza. Miał on 30 kilka lat, więc był człowiekiem już w kanonach tamtej epoki bardzo dojrzałym i co ważne, był on człowiekiem bogatym, czy nawet biorąc pod uwagę realia tamtych ziem, bardzo bogatym. I właściwie on zapewnił Maryli stabilizację życiową, co było czymś szalenie ważnym. I jeśli pamiętamy o tej pewnej konwencji ówczesnej, to właściwie nie będzie takie dziwne rozstanie Mickiewicza i Maryli, dlatego że należało to do świadomości tamtej epoki. Panna, która nie była zbyt zamożna, musiała myśleć po prostu o tym, żeby zapewnić sobie w miarę przyzwoitą przyszłość. Natomiast Wawrzyniec Puttkamer, poza samym faktem posiadania sporych pieniędzy, ładnego majątku, był też osobowością nietuzinkową, dlatego że Odyniec, człowiek, który był bardzo stronniczy i tak bezkrytycznie zapatrzony w Mickiewicza, no już wiele lat później, bo na początku lat 30., pisał o jakimś spotkanym człowieku, że jest tak piękny, tak urodziwy jak hrabia Puttkamer. Więc musiał o tym wiedzieć, Mickiewicz musiał też to podkreślać, że był on osobowością i nietuzinkową, no i był też, co tutaj ważne, bardzo przystojnym mężczyzną, więc nie można tutaj wtłoczyć, tak jak taka czarna legenda starała się wtłoczyć, prawda, że ta biedna Maryla zmuszona w zasadzie i tutaj za Puttkamera i tego poetę musiała biednego porzucić. Tak nie było. Był on też człowiekiem, którego Mickiewicz właśnie znał, z którym mógł rozmawiać, dyskutować o dość szerokich horyzontach intelektualnych, no aczkolwiek nie takich jak Mickiewicz, ale był człowiekiem dość starannie wykształconym, o dużej kulturze, wiedzy, o czym zresztą poświadczają pamiętnikarze z epoki. Miejsce Puttkamera w historii literatury wyznacza miłość Mickiewicza i Maryli, że on w ten sposób znalazł się w naszej świadomości kulturowej, historycznej. Gdyby nie ta miłość, to właściwie byłby on postacią gdzieś zepchniętą, można powiedzieć, na margines naszej świadomości. Mało kto wiedziałby, że ktoś taki był, ktoś taki istniał. Natomiast można tu jeszcze podkreślić, że był on człowiekiem, który z taką dużą atencją odnosił się do swojej małżonki. Niegdyś istniała taka legenda poświadczona też przez filomatów, zdaje się, że przez Zana. Donosi on Mickiewiczowi, że w kilka lat po ślubie Maryla z mężem żyją jak brat z siostrą i to miało wzbudzić taką reakcję, że Mickiewicz, prawda, jeszcze widział jakieś tutaj szanse. Czy tak było w istocie? My nie wiemy. To może być jeden z szyfrów takiego specyficznego dość języka filomatów, który tak naprawdę mało jest zbadany. Być może to określenie pseudonimuje inne jeszcze jakieś aspekty obyczajowości. Ale nawet gdyby ta legenda mogła była się utrzymać, to przecież to bardzo dobrze świadczy o tym człowieku, że ma świadomość, kim jest Mickiewicz i jak gdyby ten związek, który jest związkiem no takim co najmniej dziwnym, patrząc na to od strony takich no zwyczajnych jakichś kanonów moralnych, że ten związek wzbogaca osobowość poety, ale też i wzbogaca osobowość jego żony. No, ona tam jakichś żadnych dziwacznych historii nie wyprawiała, to się wszystko odbywało w ramach konwencji.
No musieli uciekać się do potajemnych spotkań. Więc tu jest taka legenda, że znaczy, to las był dorodny, taki. Tu pozostały tylko dwie sosny, między innymi trzy, gdzie Mickiewicz przywiązywał konia u wlotu. Bo nie potrzebował Mickiewicz jechać na ten majątek, na folwark, ale tu gdzieś tajką, tam przywiązywał konia i tutaj przychodził i tutaj ona by wysiadała. I to jest takie nie historia. Coś takiego historycznego, zaraz zjawi się jakiś profesor i pan odbiegł tam od tematu. Coś, bo jest różnica nawet między pisarzami. O coś takiego wzmianki tam pani Witkowska tak pisze, Wachowicz tak pisze, Warneńska też tak, i Pruszyński tak, czy tam jeszcze inni. Ale od czego jest właśnie fantazja? Jeździć w siodle, mija binia konie, powraca na prawo, pogania konie, jedzie żwawo. Mija uprawne pole, małe zagajniki, las sędziwy, na jego skraju wstęga ruczaju, to bolcieniki. On konie przywiązuje do drzewa od uzdy rzemieniem, sam idzie w stronę, na lewo, chyba do kamienia. Ktoś obcy czy miejscowy, ów las mu znajomy. Jest północ, rozlega się krzyk sowy, gdzieś czujny kogut piać zaczyna. Dochodzi do skraju dąbrowy, tam rośnie rosła leszczyna, pod nią plaski kamień, na nim kobieta skolona, koło niej książki i fajka zapalona. To młoda hrabina. Nie ma powitania od jego strony, stoi w nią wpatrzony. Tak płynął chwilę, aż wreszcie się ocknął i pyta zdziwiony: od kiedy ty palisz fajkę, hrabino? Ona z kamienia powstaje, jedną ręką odgarnia włosy, drugiej fajkę trzyma. Mówi dość szybko, znanym zwyczajem, przychryplym głosem: od kiedy ciebie nie stało? Lubię zaciągnąć się dymem, to mi już tylko zostało. A lulka ta z twoim obrazem jest twoją, ty ją zgubiłeś, gdy byłeś ostatnim razem. I na tym nagle urywa. Domowy pies zaszczekał gdzieś blisko na polanie, a koni wiązany zarżał ścicha, a sowa jakby zło wrogo huka. Hrabina fajkę krzesiwo pośpiesznie mu w ręce wpycha, a jej drżą ręce i serce stuka, gdy mówi: idź, kochanie, idź, nie zwlekaj, nie zwlekaj, czuję Lorenza, na pewno Lorenz mnie szuka. Odchodzi bez słowa sprzeciwu, tak nagle, szybko, żywo, w drogę powrotną, ściskając cieplą fajkę i zimne krzesiwo, zostawił hrabinę samotną. A tam jak zjawa, zjawia się hrabia wzburzony, z gniewu blady. On szukał niewiernej żony, on się domyślał zdrady, on chciał ją przylapać na zdradzie. Ale jest sama, a tylko ballady leżą na kamieniu w nieladzie. Ten widok go z gniewu rozbraja, bierze w swe dłonie jej ręce, jak to czynią zakochani ludzie, i mówi: pójdziemy, żono, jest chłodnawo, możesz się przestudzić. Dopiero przed palacem ciekawość go zwycięża, a także i prawo męża, więc pytają jakby z oporem: powiedz mi, żono, czy byłeś sama, czy z balla tautorem?
Pamiętajmy, że język romantycznej miłości stworzył Mickiewicz w czwartej części Dziadów. Natomiast wtedy, kiedy pisze listy, czy kiedy piszą listy filomaci, właściwie używają bardzo często klisz sentymentalnych, które określają inny typ uczuciowości. I na przykład to, co nam się może wydawać jako jakieś takie niesamowite przeżycie, jako jakaś straszna rozpacz, jest po prostu typowym emocjonalizmem sentymentalnym. I jeśli nie mamy tej świadomości, to możemy właściwie dointerpretowywać te wypowiedzi. Co gorsza, niektórzy historycy literatury, zwłaszcza myślę tutaj o historykach dawniejszych, tych, którzy tworzyli tę legendę, jakby na moment, tak mówiąc w cudzysłowie, zapominali o tej konwencji. Zapominali, że ten język jak gdyby odnosi się do sytuacji zupełnie innych. To są sytuacje niewyrażalne. No język polski wówczas dopiero szuka takiego rejestru, w którym można wypowiedzieć to nowe doświadczenie. I co ciekawe, Mickiewicz najpierw naczytał się o tej miłości romantycznej, powiedzmy sobie wprost. Natomiast później jakby stara się te wzorce zachowań przenieść na uczucie. Tutaj pewni jesteśmy, że to uczucie było. Natomiast jeśli chodzi o intensywność, o sposób wyrażenia w języku tegoż uczucia, to musimy bardzo uważać na tę konwencję. Gdyby Mickiewicz, powiedzmy, dysponował językiem tym, który powstał po czwartej części Dziadów, czyli innymi słowy, gdyby nie był Mickiewiczem, to wydaje mi się, że tutaj moglibyśmy już o wiele łatwiej ustalić, co jest konwencją, co nią nie jest. Tutaj, jeszcze raz podkreślę, na pewien eksperyment uczuciowy, intelektualny, nakłada się eksperyment językowy, dlatego ten problem jest tak trudny w interpretacji i dlatego też ten problem, na to patrząc z drugiej strony, prowadzi do tak licznych nadinterpretacji, jak chociażby, zresztą fascynująca nadinterpretacja Jarosława Marka Rymkiewicza, który w sposób błyskotliwy, wirtuozerski pokazuje miłość Mickiewicza i Maryli jako grę Mickiewicza. Patrzy na to z perspektywy takiego poligonu doświadczalnego, mówiąc współczesnym językiem, na którym romantyzujący poeta może stać się romantykiem.
Dzisiaj by było wygodniej, bo co tam westchnienia do nocy księżyca, wzięłaby na siebie modne spodnie i byłaby chłopca-dziewica. Nie trzeba by było pisania tych listów, co i dziś czytają. Telefon i auto wypełniłyby swe zadanie. Miejsca ustrojone, gdzie ludzie nie znają. Tak, to ich wina, że nie w tym czasie. Więc żywot ich nie był idylą, tylko że wówczas Adam nie byłby Adasiem, a ona nie byłaby Marylą.
Byłby to związek głęboko jednak nieszczęśliwy i dla jednej, i dla drugiej strony. Mickiewicz, jak wiemy, nie miał pieniędzy. Był nauczycielem w szkole w Kownie. Jeśli poczytamy korespondencję Filomatów, gdzie ten dramatyzm biedy, wręcz nędzy mickiewiczowskiej nam się odsłoni, to właściwie moglibyśmy powiedzieć na nie, że jednak nie, to nie mogło być. To była jednak osoba, która podejrzewam, że stąpała mocno po ziemi, która jakby miała tę świadomość, że same uczucie to jest za mało, wbrew takiemu stereotypowemu wyobrażeniu miłości romantycznej. Wydaje mi się, że ta miłość nie mogła się też spełnić, dlatego że Mickiewicz przecież w tym czasie ma taką przygodę erotyczną z Wenerą Kowieńską, czyli z panią Kowalską, zresztą bardzo dziwaczną, dlatego że przy wiedzy i takiej cichej aprobacie męża i to jest związek, powiedzmy wprost, erotyczny. Tam jest jeszcze partner, niejaki Nartowski, którego Mickiewicz poirytowany zdzielił kiedyś świecznikiem, później doszło do ugody, uzgodnili sobie, że jeśli jest Mickiewicz, to nie ma Nartowskiego i odwrotnie. Więc jak gdyby tutaj widać wyraźnie, że miał on taką naturę Mickiewicz romansową, że bardzo lubił kobiety, natomiast jakby oczekiwał w tym momencie, czyli w okresie wileńsko-kowieńskim, od jednej i od drugiej czego innego. Maryla rzeczywiście, podejrzewam, że mogła go fascynować przede wszystkim jako osobowość, która ujawniła jemu, i to mówiąc tak metaforycznie, w sposób głębinowy właśnie taką przepaść egzystencjalną, którą ten człowiek w sobie nosił. Ta miłość o tyle nie miała też szansy na realizację, bo były to jednak dość różne osobowości. Mickiewicz był naturą dość impulsywną, był człowiekiem łatwym w kontaktach z innymi osobami, aczkolwiek te kobiety, które w nim się kochały, które on kochał, dostrzegały przede wszystkim jego taką charyzmatyczną osobowość. Gotowe były na wszystko, jak Konstancja Łubińska, która przecież chciała porzucić męża, 5 dzieci, byle tylko Mickiewicz z nią się ożenił. Także tutaj, myśląc o tym takim scenariuszu zrealizowanej miłości Mickiewicza i Maryli, chyba w pamięci by trzeba było mieć finał, prawda? Czy byłby to finał związany z zesłaniem Mickiewicza do Rosji i jak by to dalej wyglądało? Czy byłby taki scenariusz, że Mickiewicz do końca życia gdzieś w Kazaniu czy w Orenburgu właśnie kończyłby to swoje życie już nie jako poeta, ale zgorzkniały człowiek, tak jak Zan. Mogła być taka ewentualność, prawda? Mogła być taka ewentualność, że stałby się rzeczywiście takim powiatowym, jak to pisze Rymkiewicz, mężem. Czy pozostałby autorem bardzo ważnych tekstów romantycznych? Dalej, jak to by się potoczyło, nie wiadomo. Ale może tu by trzeba było i tak powiedzieć, że ten los jakoś tak pokierował Mickiewiczem, że mógł przeżyć, na pewno przeżyć tak wielkie uczucie, które uformowało go nie tylko jako twórcę, ale i jako człowieka. I właśnie dzięki temu my jesteśmy w stanie po stu kilkudziesięciu latach rozpoznawać w nim żywego człowieka, człowieka, który no, nie jest osobowością schematyczną, tuzinkową, wręcz przeciwnie. Nie chodzi mi tutaj o wieszczy wymiar, czy tylko poetycki jego dokonań, ale taką twórczość biograficzną, twórczość osobowości. To jak ten człowiek potrafił właściwie, no wychodząc z takiej bardzo jednak ubogiej rodziny i ze środowiska kulturalnie zapóźnionego, osiągnąć rzeczywiście sławę europejską, no a wtedy to znaczyło również światową.
Przyjacielu drogi, młody czy stary, z mego okna od lat wielu obraz się nie zmienia. Jadą auta, autokary, od i do kamienia. Co ich to wabi, swoich i gości? Odpowiedź zawsze jedna, ta sama. Chcą przejść po ścieżkach wielkiej miłości, miłości wielkiego Adama. W tych ścieżkach pozostała tajemna siła, bo po nich niezwykła miłość chodziła, po nich chodziła miłość ubiegłych stuleci, gorąca, prawdziwa. Wciąż nieszczęśliwa, ale wiecznie żywa i o niej wciąż będą pisać poeci. Czy jest dziś podobna miłość, kochanie? Darujcie, słuchacze. Rozumiem inaczej. Od kiedy z miłości zdarto ubranie, ta miłość odeszła z przeszłością i chyba zupełnie, bo jej miejsce zapełnia seks, co się nazwało miłością.
Nie ma już dziś takich miłości. O uczuciu Adama Mickiewicza i Maryli Wereszczakównej opowiadali Arkadiusz Bagłajewski i mieszkający w Bolciennikach poeta Michał Wołosewicz.